Jesteśmy przy trzecim kazaniu w cyklu z listu do Hebrajczyków. A trzecie kazanie jest o tyle ważne, że dzięki temu mamy już wstęp za sobą. Może trudno to uwierzyć, ale naprawdę on potrzebuje mniej więcej 1/3 całego listu po to, żeby przygotować nas na to, co ma do powiedzenia. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, że list do Hebrajczyków zaprasza nas w pewną podróż. Nie tyle zaprasza, co właściwie mówi nam, że musimy wyruszyć, że koniec z niedzielnym chrześcijaństwem, że chrześcijanin nie może po prostu siedzieć. I żeby o tym pamiętać, cały ten cykl kazań będę mówił w innych butach niż niedzielne. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że powiedział nam, że idziemy śladem Izraelitów, którzy wyruszyli na pustynię, otrzymali wspaniałą obietnicę, ale ponieważ zabrakło im wiary, ponieważ nie powiązali z wiarą tego, co usłyszeli, wszystko, co Bóg im dał, okazało się bezużyteczne. I mówi, nie bierzcie z nich przykładu. Wy musicie iść dalej, wy musicie być wytrwali, bo mamy udział w Chrystusie wtedy, jeżeli będziemy trwać przy Nim do samego końca. I to właściwie wszystko, co było dotychczas, wszystkie te rzeczy, które mówił o aniołach, o Mojżeszu, o Jozuem, o tym, że Jezus jest większy od nich wszystkich, o odpocznieniu, które nas czeka, były w gruncie rzeczy wstępem. Dopiero teraz, w środkowej części listu, przychodzi do najbardziej teologicznych rozważań. I szczerze mówiąc, sam autor listu do Hebrajczyków obawia się, jakie reakcje to wzbudzi u jego czytelników. Zdaję sobie sprawę, że ma teraz do powiedzenia im rzeczy, które są trochę złożone. I nawet właśnie w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy, mówi, jest wiele rzeczy do powiedzenia, ale nie wiem, jak sobie poradzicie ze słuchaniem. I szczerze mówiąc, skoro on nie był pewny, jak sobie czytelnicy poradzą z tym, co on napisania, to nie wiem, co my mamy myśleć o naszym dzisiejszym nabożeństwie. Dzisiaj szczególnie będzie potrzeba nam wytrwałości, abyśmy dotrwali do samego końca. Nie dlatego, że tego jest tak dużo, a dlatego, że rzeczywiście to są rzeczy złożone. Będzie opowiadał o różnych kwestiach teologicznych, ale robi to w taki sposób, że on przeplata z sobą różne wątki. Dosłownie tak, jak w jakiejś kolorowej tkaninie. Podejmuje jeden wątek, za chwilę przykrywa go następnym, za chwilę wraca do niego. Wszystko to się bardzo pięknie czyta, ale żeby to prześledzić, to naprawdę trzeba się skoncentrować i mieć wyczuloną uwagę. Dlatego, żeby sobie z tym poradzić, zrobimy trochę inaczej. Nie będziemy śledzić tego tak jak w poprzednich dwóch kazaniach, właściwie werset po wersecie, ale jakby trochę sobie rozpleciemy całą tą konstrukcję i zajmiemy się takimi głównymi wątkami. Omówimy właściwie cały tekst, ale nie po kolei. On będzie trochę poszatkowany po to, żeby linia argumentacji, jaką on chciał nam przedstawić, stała się wyraźniejsza. I tak jak mówiliśmy wcześniej, przez cały list on przeplata dwie ważne rzeczy. Nazwał ten list słowem napomnienia. I przez to napomnienie rozumie słowa zachęty i ostrzeżenia, które kieruje do swoich czytelników i do wszystkich chrześcijan, którzy będą czytać ten list po nich, czyli także nas, kiedy studiujemy list do Hebrajczyków na naszych nabożeństwach. Więc również dzisiaj możemy spodziewać się wiele słów zachęty i wiele i nawet bardzo ostrych słów ostrzeżenia. I kiedy ma już za sobą wstęp, kiedy już przygotował swoich słuchaczy na to, co ma nadejść, może w końcu rozwinąć swój ulubiony temat. To, czego tak bardzo chciał im powiedzieć od samego początku, że Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem. Że Jezus Chrystus jest tym, który zasiadł po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Wiecie, tak naprawdę dla Niego to była tak ważna rzecz, On się nie mógł powstrzymać od samego początku. Już w pierwszych słowach tego listu nawiązuje do Jezusa jako arcykapłana, kiedy mówi, że Jezus dokonał przebłagania za grzechy. To była funkcja arcykapłana, to była funkcja kapłanów. I później wspomina o Nim kilka razy, o tym, że Jezus był arcykapłanem. Że Jezus poprzez swoje cierpienie nauczył się posłuszeństwa, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Później na początku trzeciego rozdziału mówi, ale pamiętajcie, patrzcie na Jezusa, który jest posłańcem, apostołem i arcykapłanem. Chociaż jeszcze nie tłumaczy, o co chodzi, on już wcześniej wrzuca tę myśl. Jezus jest naszym arcykapłanem. I na końcu czwartego rozdziału, tam gdzie zatrzymaliśmy się tydzień temu, zaczyna rozwijać ten wątek. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, do Boga, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy stosownej porze. Mając takiego arcykapłana, trzymajmy się mocno tego, co uwierzyliśmy i idźmy z ufnością naprzód, abyśmy doświadczyli łaski w stosownej porze. Problem w tym, że Jezus nie był arcykapłanem. Jezus nie był nawet zwykłym kapłanem. I autor listu do Hebrajczyków zdaje sobie z tego sprawę. To nie jest dla niego zaskoczeniem. Właśnie w tym fragmencie, który dzisiaj omawiamy, on sam przyznaje, bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Jezusa, ten, o którego mówimy, on nie miał nic wspólnego z kapłanami, których znacie. Wiadomo przecież, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Wszyscy kapłani w Starym Testamencie, wszyscy kapłani w Izraelu pochodzili z plemienia Lewiego, tak zwani Lewici. I to też nie wszyscy Lewici byli kapłanami, ale tylko ci, którzy pochodzili z rodu Araona. Jezus, jeżeli jak pamiętacie, pochodził z plemienia Judy. Nie było szans, żeby był arcykapłanem. I autor listu Hebrajczyków o tym dobrze wie i mówi, prawda, Mojżesz nic nie powiedział o tym, że ktoś z pokolenia Judy miał być kapłanem. I uśmiecha się znacząco, chociaż tego nie widać w tekście, mówi, Mojżesz nie, ale Dawid powiedział. Wiecie, z kapłaństwem to jest w ogóle bardzo ważna kwestia dla autora listu Hebrajczyków. I teraz przez kilka rozdziałów on będzie porównywał kapłaństwo według porządku Araona i kapłaństwo według porządku, którego uczestnikiem czy głównym arcykapłanem jest Jezus. I wszystko, co teraz będzie nam omawiał, będzie służyło po to, żeby te dwa kapłaństwa porównać i żeby pokazać nam, dlaczego warto trzymać się Jezusa, dlaczego warto pójść za Jezusem. Nie wiem, ile wiecie o kapłanach. Nie wiem, ile wiecie o całym tym systemie ofiarniczym, który funkcjonował wtedy w Izraelu. Autor listu do Hebrajczyków przypomina to krótko. Mówi, wiecie, każdy kapłan wzięty jest spośród ludzi. Ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i żeby mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro on sam podlega słabości. Z powodu niej, swojej słabości, też zarówno za lud, jak i za samego siebie musi składać ofiary za grzechy. Mówi, pamiętacie, jak to jest z kapłanami. Że oni pochodzą spośród nas, spośród ludzi, są naszymi braćmi po to, żeby nas reprezentować przed Bogiem, żeby w naszym imieniu składać Bogu dary i ofiary, które musimy składać, żeby odkupić swój grzech. Kapłaństwo wzięło swój początek tak naprawdę pod górą Synaj. Wtedy, kiedy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, kiedy przyszli, kiedy Bóg dał im swoje prawo, wtedy też powiedział o ustanowieniu kapłanów. Często, kiedy mam powiedzieć coś zaskakującego albo coś, co wydaje mi się zaskakujące, najpierw próbuję to na mojej żonie, na Meli. Pytam ją, jak to brzmi i obserwuję jej twarz i reakcję. I wczoraj zapytałem ją, jak to brzmi, gdybym powiedział, że kapłani istnieli po to, że zadaniem kapłanów było to, żeby bronić nas przed Bogiem. Powiem wam, że patrząc na jej twarz, nie było to zrozumiałe. I patrząc na twarz, wasze twarze, też chyba nie do końca. Więc zmieniłem trochę to stwierdzenie. Zadaniem kapłanów było chronić nas przed Bogiem. I to już przeszło trochę lepiej, więc może tego się trzymajmy. Zadaniem kapłanów było chronić nas przed Bogiem. Pamiętacie, kiedy Izraelici przyszli pod górę Synaj, kiedy Bóg objawił się w całej swojej mocy, ich reakcją był strach. I oni sami powiedzieli do Mojżesza, prosimy Cię, nie zmuszaj nas do tego, żebyśmy słuchali Boga osobiście. Idź Ty sam i z Nim rozmawiaj, a dopiero potem mów nam. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekli do Mojżesza, mów Ty z nami, a będziemy słuchali, ale niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Bo jak wiele razy w Biblii jest napisane, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz stanąć przed Bogiem, który jest święty i który nie znosi żadnego grzechu. I Izraelici zdawali sobie z tego sprawę, że gdyby przyszli do Boga takimi, jakimi są, to nie skończyłoby się dobrze. I autor listu do Hebrajczyków nawiązuje do tego. W 10 rozdziale, w 12, przepraszam, kiedy później porównuje jeszcze raz te dwa porządki, mówi, ale wy nie podeszliście do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne to było zjawisko, iż sam Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Autor z Hebrajczyków dobrze wiedział, skąd się wzięło kapłaństwo. Z tego, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tak po prostu przyjść do Boga. A jeżeli spróbujemy to zrobić, to może się dla nas to źle skończyć. I taką rolę właśnie mieli kapłani. Kapłani to byli ludzie wybrani przez Boga po to, żeby być pewnego rodzaju buforem. Całe swoje życie poświęcali służbie Bogu, żeby żyć w czystości, w świętości i moralnej, i takiej obrzędowej. I dzięki temu oni mogli być bliżej Boga niż pozostali ludzie. I to oni pośredniczyli między tym, co było u Boga i u ludu. Oni chronili lud przed śmiercią, jaką mogliby się spodziewać, gdyby próbowali wejść do Boga osobiście. Kiedy Izrael wyruszył już spod góry Synaj, Boża obecność mieszkała pośród nich w namiocie spotkania, w namiocie przymierza. Często nazywamy to przybytkiem. Później zostało to rozwinięte do świątyni. My najczęściej o świątyni myślimy, ale przez wszystkie te lata chodzenia po pustyni i przez wiele lat pierwszych lat pobytu w ziemi obiecanej, Izraelici nie mieli świątyni, a Boża obecność przebywała właśnie w namiocie spotkania, przybytku. I to był specjalny teren na środku obozu izraelskiego, którym miał swój dziedziniec, gdzie składane były wszystkie ofiary. Tam kapłani wykonywali najważniejszą część, największą część swojej pracy. Wewnątrz przybytku były dwie części. Było tak zwane miejsce święte, do którego wchodzili już tylko sami kapłani. I oprócz tego było jeszcze miejsce najświętsze, do którego nawet oni nie śmieli wchodzić. Wiecie, cała służba Bogu, cały kontakt z Bogiem odbywał się właśnie w takich trzech jakby sferach. Izraelici mogli wejść na dziedziniec, ale już w samej świątyni mogli wchodzić tylko kapłani. I szczerze mówiąc, to nawet przypomina trochę nasz Kościół. Studiując ten fragment, zastanawiałem się, jak bardzo my naśladujemy to w naszych kościołach. Wyobraźcie sobie, bo nawet jeżeli chodzi o obszar, to wyglądało podobnie jak my tutaj. Dziedziniec to miejsce, gdzie my wszyscy siedzimy. Miejsce święte to tu, gdzie odbywa się duża część służby, gdzie pojawiają się muzycy, gdzie pojawia się pastor, ci, których nazywamy nawet służącymi Bogu. I miejsce najświętsze, do którego nawet arcykapłan nie ważył się wejść. Miejsce święte miało mniej więcej taką wielkość, jak ta część z przodu naszego kościoła. Miejsce najświętsze było trochę większe, ale żebyśmy to sobie mogli wyobrazić, wczoraj razem z pastorem Adamem zbudowaliśmy taką symboliczną atrapę. Nie miejsce najświętszego, ale samej zasłony, która oddzielała to, co było święte, od miejsca najświętszego. I tak jak powiedziałem, kapłani mogli robić wiele rzeczy tutaj i to by należało do ich obowiązku, ale nawet oni nie mogli wejść dalej. Tu za kotarą w przybytku znajdowała się Arka Przymierza. I nad Arką Przymierza, między cherubami, znajdowała się Boża obecność. Za naszą zasłoną jest perkusja i nawet nie próbuję myśleć, jak to interpretować. Nawet arcykapłan, najważniejszy kapłan, nie ważył się wejść tam. I Bóg powiedział Mojżeszowi, powiedz Aaronowi, żeby mu nie przyszło na myśl wchodzić, kiedy tam będzie chciał. Bo jeżeli wejdzie, a moja obecność będzie w tym miejscu, to zginie. My przywykliśmy patrzeć na śmierć Jezusa jako na obraz Paschy, jednego z najważniejszych świąt żydowskich. Pascha, czy to była pamiątka wyjścia z niewoli egipskiej, kiedy wszyscy Izraelici spotykali się przy wspólnym posiłku, jedli baranka paschalnego, którego krwią musieli pokropić odrzwia i dzięki temu uniknąć sądu nad pierworodnymi, który spotkał Izraelitów. Jezus oddał swoje życie właśnie w czasie Paschy. I tak to jest przedstawiane. To jest ten obraz, który mamy w Ewangeliach. Ale w liście do Hebrajczyków autor interpretuje tą śmierć, odwołując się do zupełnie innego święta. Do święta, które odbywa się mniej więcej pół roku po Paschy. Jak Pascha jest, w tym roku była w kwietniu, to święto, tak zwane Dzień Pojednania albo Jom Kippur, odbywa się jesienią, w przełomie września i października. I do dziś dzień to jest najświętszy dzień dla wszystkich Żydów, dla wszystkich Izraelitów. To jest dzień, kiedy oni jako naród przychodzą przed Boga i ich grzechy zostają przez Boga wybaczone. I wiecie, i to był jedyny dzień w całym roku, kiedy arcykapłan miał prawo przejść przez tą zasłonę i miał prawo wejść do miejsca najświętszego. I to też musiał się tego specjalnie przygotować. Zazwyczaj kapłan nosił swoje ozdobne szaty, ale tego jednego dnia musiał się przebrać w zwykłe białe szaty, symbolizujące pokorę i czystość, tak jak wszyscy inni. I musiał po odpowiednich obmywaniach, po złożeniu ofiary samego siebie, dopiero wtedy miał prawo wejść do miejsca najświętszego, aby tam przed Arką Przymierza złożyć najpierw Bogu ofiarę z kadzidła, później jeszcze dwa razy z pokropienia krwi. I to był jedyny dzień, kiedy ktokolwiek, i to nie byle kto, ale sam arcykapłan, mógł wejść do miejsca najświętszego, do miejsca, gdzie przebywała pośród Izraelitów obecność Boża. I to święto, będziemy o nim mówili więcej za tydzień, jest właśnie podstawą rozważania w liście do Hebrajczyków. I teraz, żeby wykazać nam, dlaczego to jest tak ważne, to właśnie autor odwołuje się do Jezusa jako arcykapłana. Bo dla niego Jezus jest tym, który wszedł w naszym imieniu do miejsca najświętszego. A ponieważ tylko arcykapłan może tam wejść, dlatego musi nam pokazać, że Jezus, mimo że nie pochodzi z plemienia Lewiego, był arcykapłanem. I przyznaję, że to nie jest tak, że ktoś może siebie samego wybrać arcykapłanem. To nie jest tak, że to jest coś, co możemy sobie sami zasłużyć. W historii Izraela arcykapłaństwo było przechodnie, z pokolenia na pokolenie. Arcykapłanem zostawał najstarszy syn poprzedniego arcykapłana. Pierwszym arcykapłan był Araon i później tak po kolei. Później w czasach Heroda różnie z tym bywało. Bywało tak, że arcykapłani byli wybierani metodami bardziej politycznymi, ale nadal to musiały być rodziny kapłańskie z plemienia Lewitów. Nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, tak jak Araon. Mówi, i Chrystus też nie powołał samego siebie na arcykapłana, ale uczynił to sam Bóg, ten, który powiedział do niego, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. To jest cytat, który już znaleźliśmy na początku listu do Hebrajczyków. To jest cytat, który ustanawia Mesjasza, ustanawia króla. Ale my, kiedy czytamy te słowa, łatwiej nam przypomnieć sobie chrzest Jezusa, kiedy te słowa padły w słyszalny sposób prosto z nieba. To jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. I później autor z tych Hebrajczyków wysiąga swój koronny argument. I tak jak jest napisane, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest cytat z Psalmu 110. Dlatego powiedziałem wam, że chociaż Mojżesz nie mówił nic o kapłaństwie innym niż Araona, Dawid coś takiego wspomniał. I Psalm 110 też już się pojawił w liście do Hebrajczyków, bo czytaliśmy na początku tego listu, że to synowi Bóg powiedział, siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. I w tym fragmencie, napisanym wiele, wiele lat później, po tym jak żył ów Melchizedek, wiele lat później, po tym jak zostało ustanowione arcykapłaństwo według porządku Araona, takie jaki, do jakiego przywykli wszyscy Izraelici, Dawid powiedział, przysiąg Pan i nie pożałuję, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o tym Melchizedeku. Kiedy na grupie studiowaliśmy list do Hebrajczyków, a nawet padło takie pytanie, a gdzie więcej można przeczytać o tym Melchizedeku? No i problem w tym, że najwięcej właśnie w liście do Hebrajczyków. Są trzy wersety w Księdze Rodzaju, które opisują Melchizedeka i jeden werset w Psalmach i to wszystko, co mamy na jego temat w całym Starym Testamencie. Dopiero w liście do Hebrajczyków on zostaje nam przedstawiony i wyjaśniony. Kiedy Lot został porwany przez królów, którzy napadli ziemię, w których on mieszkał i Abraham dowiedział się o tym, wyruszył w pościg za tymi królami i pobił ich. Wziął z sobą, oczywiście nie zrobił tego sam, wziął z sobą wszystkich mężczyzn, których miał pod swoimi rozkazami i Bóg tak im błogosławił, że pobili armię kilku królów. I później, gdy wracali razem z Lotem, razem z łupami, razem z wszystkimi jeńcami, z powrotem na tę ziemię, czytamy, że wyszli im naprzeciw król Sodomy i Abraham miał tam rozmowę z nim i również król Salemu, Melchizedek. I tu jest zaskakująca właśnie rzecz, bo czytamy, to jest w Księdze Rodzaju, że Abraham oddał mu dziesięcinę, a król Salemu, Melchizedek, pobłogosławił mu. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I to wszystko, co czytamy o Melchizedeku w Starym Testamencie. Ale zaskakujący obraz. Zanim był Araon, zanim był Mojżesz, zanim był Lewi, zanim nawet był Izaak, czytamy o kapłanie Boga Najwyższego, który błogosławi Abrahamowi, temu, od którego bierze początek cały naród żydowski. I Abraham oddaje mu dziesięcinę. I teraz autor z tych Hebrajczyków sięga po ten fakt, po to, żeby pokazać nam, że nie tylko potomkowie Araona mogą być kapłanami. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego, Melchizedek, znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Melchizedek, co niezwykłe, był kapłanem i królem. Te dwie funkcje w Izraelu były rozdzielone, ale Melchizedek łączył je w sobie. I Mesjasz łączy je w sobie. To właśnie chce nam pokazać autor listu do Hebrajczyków. Ale mówi, to jeszcze nie wszystko. Bo wiecie, Melchizedek był bez ojca, bez matki, bez rodozwodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia. To nie jest tak, że on nie wziął się nie wiadomo skąd, ale rzeczywiście Biblia nie mówi nam, kim on był, kim byli jego rodzice, kim byli jego dzieci. Nie mówi nam nic, kiedy on się urodził, ani kiedy umarł. Melchizedek w Piśmie Świętym jest tak, jakby był ponad czasem. I autor listu do Hebrajczyków mówi, bo to jest tak, jak z Synem Bożym. On jest ponad czasem. Jest podobny do Syna Bożego i pozostaje kapłanem na zawsze. I to jest jeden z głównych argumentów, dlaczego kapłaństwo do Melchizedeka jest takie ważne. Bo kapłani, którzy byli według porządku Araona, tych, do których przywykli wszyscy Izraelici, umierali. Melchizedek, nie wiemy o nim nic, czy umarł. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem, tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nami. Kapłani, według porządku Araona, synowie Araona umierali, dlatego byli potrzebni kolejni, ale Jezus nie umarł. Jezus żyje. I w związku z tym on jest innym kapłanem. Kapłanem, który jest wolny od tej wady, jaką jest śmiertelność. Staje się to bardziej oczywiste, jeśli na podobieństwa Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Mówi wprost, słuchajcie, fakt, że Jezus zmartwychwstał, fakt, że Jezus żyje, jest największym potwierdzeniem tego, że on jest arcykapłanem, takim jak Melchizedek, o którym nie wiedzieliśmy nic, kiedy się urodził, ani kiedy umarł. O Jezusie wiemy, kiedy się urodził, wiemy, że umarł, wiemy, że zmartwychwstał, wiemy, że nigdy już nie umrze, że jest ponad śmiercią, że jego życie jest niezniszczalne. I pisze o Jezusie, za dni swojego życia Jezus w ciele zanosił z wielkim błaganiem łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności swojej został wysłuchany. Jezus zanosił błagania do Ojca, do Boga, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany. To jest zaskakujące, prawda? Bo my przywykliśmy myśleć, że Jezus umarł. My powiedzieliśmy, że Jezus nie został wysłuchany. Kiedy myślimy o modlitwie Jezusa w ogrodzie Getsemane, my uważamy, że Bóg nie wysłuchał jego modlitwy. Ale autor z tych Hebrajczyków mówi, jak to nie wysłuchał? Wysłuchał. Jezus modlił się o to, żeby śmierć mu została oszczędzona i Bóg go wysłuchał. Dlaczego? Dlatego, że on zmartwychwstał i nigdy więcej już nie umrze. To jest zwycięstwo nad śmiercią. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, pełnię Bożego planu, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia jakiego? Wiecznego, tak jak on sam jest teraz wieczny. I to jest argument, dla którego on tak bardzo, autor listu Hebrajczyków, przywiązuje się do Melchizedeka. Melchizedek był niemal wiecznym kapłanem. Jezus na pewno jest wiecznym arcykapłanem. Ale to nie wszystko, bo druga linia mówi o tym, że sam Abraham, który był ojcem narodu, uznał wyższość Melchizedeka. Patrzcie, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. I później mówi, wiecie, jak to jest z dziesięciną? Dziesięcinę oddajemy lewitom. Lewici zajmują się obsługą świątyni i to oni pobierają dziesięcinę od całego narodu izraelskiego. Ale Abraham złożył dziesięcinę Melchizedekowi. Czyli tak jak lewici są gdzieś nad nami w tym porządku, to znaczy, a my oddajemy dziesięcinę, to skoro Abraham oddał dziesięcinę Melchizedekowi, to znaczy, że Melchizedek jest gdzieś nad Abrahamem. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego przyjmuje błogosławieństwo. Skoro Melchizedek błogosławił Abrahamowi, to znaczy, że Melchizedek jest większy od Abrahama, bo kiedy arcykapłan, bo kiedy kapłan błogosławi nam, to on w tym porządku stoi nad ludem. I te dwa argumenty, dziesięcina i błogosławieństwo, świadczą o tym, że sam Abraham uznaje wyższość Melchizedeka. Skoro więc Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jego kapłaństwo jest ważniejsze od kapłaństwa Araona. I nie chodzi o to, że kapłaństwo Araona było złe. Autor listu Hebrajczyków posługuje się tym sformułowaniem doskonałość, to znaczy tyle, co wypełnienie, dopełnienie. Arcykapłaństwo, kapłaństwo Araona spełniało swój cel, ale nie mogło doprowadzić ludzi do doskonałości. To jest jego argument. Dopiero kiedy przyszedł Jezus, ten, który poprzez swoje cierpienia stał się doskonały, posłuszny Ojcu, wtedy dopiero stała się możliwa doskonałość dla nas, wszystkich innych. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, przez kapłaństwo Araona, a wszak oparcie o nie lud otrzymał zakon, nie trzeba by było innego kapłana według porządku Melchizedeka. Ale ponieważ ono było słabe, nie potrafiło osiągnąć tej doskonałości, bo zakon nie może przywieźć niczego do doskonałości, my w Chrystusie, w Jezusie, w kapłanie, arcykapłanie według porządku Melchizedeka otrzymujemy o wiele lepszą nadzieję. Nadzieję na zbawienie, doskonałość, przez którą zbliżamy się do Boga. I mówi, jej to tej nadziei trzymamy się jak kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż po zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Pamiętacie tę linę z zeszłego kazania? Teraz już wiecie, do czego ona była przyczepiona. I naprawdę nie mam pojęcia, skąd się bierze kotwica na pustyni. To jest pomieszanie metafor. Autor z Hebrajczyków jakoś sobie dobrze z tym radzi. Przy czym dla niego ta kotwica wcale nie jest kotwicą, która jest na pustyni, ale bardziej to jest kotwica, która jest w świątyni. Mówi, że to jest kotwica, która sięga gdzie? Która sięga za zasłonę, gdzie Jezus wszedł jako nasz poprzednik. Jeszcze żyje. Gdyby to było prawdziwe miejsce najświętsze, to bym zginął. Dlatego, że nie jestem ani Żydem, nie jestem z plemienia Lewiego, nie jestem z rodu Abrahama i tylko arcykapłan mógł tam wyjść. Ale po pierwsze, to jest tylko metafora, to jest tylko ilustracja, a co ważniejsze, dlatego, że Chrystus poszedł tam przede mną, prawdopodobnie bym przeżył. I to jest właśnie przesłanie, które chce nam przekazać autor listu do Hebrajczyków. Popatrzcie, co on mówi. On mówi, że Jezus poszedł tam przed nami. Jej to się trzymamy, nadziei, jako kotwicy duszy pewnej, sięgającej poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. I nie tylko Jezus tam wszedł, ale w dalszej części listu, będziemy o tym mówili za tydzień, mówi, a teraz wy idźcie za Nim. Mając więc ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, wejdźmy na nią, na drogę, wejdźmy za nią, za zasłonę, ze szczerym sercem, pełni wiary i trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I my czytamy te słowa jako coś takiego zwykłego, ale powiem wam, naszą reakcją powinno być wejść gdzie? Bo gdybyśmy byli Izraelitami, przez całe nasze życie powtarzano by nam gdzie jak gdzie, ale tam się nigdy nie pchaj. Bo jeżeli spróbujesz wejść w tamto miejsce, to padniesz trupem. Nawet arcykapłan, najświętszy, najważniejszy w całym porządku duchowym Izraela, mógł tam wejść tylko raz w roku. Autor z Hebrajczyków mówi tak, ale w Chrystusie, który jest naszym poprzednikiem, który poszedł tam przed nami, który otworzył nam drogę, my nie tylko możemy, ale my powinniśmy tam iść. To jest droga, którą powinniśmy kroczyć. Wiecie, to jest zaskakujące, bo najpierw on nas prowadzi śladem Izraelitów. I wydaje nam się, że idziemy do ziemi obiecanej. Mówi, faktem jest, że to oni do ziemi obiecanej weszli, ale to nie było to, co Bóg im przygotował, bo Bóg chciał dać odpocznienie. Kiedy doprowadza nas do tego przybytku, mówi nam teraz coś innego. Słuchajcie, my nie idziemy do ziemi obiecanej. My idziemy tam. Tam, gdzie nikt z nas nie miałby prawa wejść. Idziemy do świątyni, idziemy do miejsca najświętszego, dlatego że Chrystus poszedł tam przed nami. I otworzył nam drogę, abyśmy tam weszli. I to jest różnica między kapłaństwem Araona a kapłaństwem Melchizedeka. Kapłaństwo Araona miało nas chronić przed Bożą obecnością. Kapłaństwo Melchizedeka, Jezusa, ma nas zaprowadzić w Bożą obecność. Abyśmy podeszli do tronu łaski i abyśmy doświadczyli łaski, która jest nam potrzebna w chwili potrzeby. Zrozumiałe. To jest trochę tak jak z tym Słowem Bożym, o którym też mówiliśmy tydzień temu. Autor z Hebrajczyków mówi, jak wspaniałe, jak ostre, jak przenikające jest Słowo Boże i powinniśmy o tym pamiętać, bo każdy z nas będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem z tego, jak żyjemy, jakie są nasze myśli i jakie są nasze postępowanie. I przedstawia to jako fakt, jako coś, czego powinniśmy się cieszyć. Prawda? A naszą pierwszą myślą jest, że to jest przerażające. Jak to? Skoro Bóg widzi wszystko, co jest we mnie, to jak ja mogę się przed Nim ostać? I to jest ten sam motyw. A teraz idźcie do miejsca najświętszego, do miejsca, do którego żaden Żyd nie odważyłby się wejść i cieszcie się tym, idźcie wprost w Bożą obecność, świętą Bożą obecność i niech to będzie dla was błogosławieństwem. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, kiedy patrzymy na Boże Słowo, zawsze powinniśmy pamiętać, że ono nie służy do tego, żeby walczyć z innymi, ale że zawsze to ostrze będzie skierowane na nas. A kiedy zobaczycie, że Marek robi wam zdjęcie, upewnijcie się, w jakim miejscu stoicie i jak pada światło, żebyście później nie musieli zastanawiać się, co też takiego macie na nosie. I tutaj właściwie zakończymy ten wątek teologiczny. Bo autor w tym miejscu, właściwie trochę wcześniej, ale w tym fragmencie tak naprawdę chce nas skonfrontować z ważnymi rzeczami. I mówi, zanim zaczął Melchizedek, mówi, moglibyśmy wiele mówić o tych sprawach teologicznych. Mielibyśmy wam wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś się zdrzemnie na kazaniu. Ja pod tym względem jestem bardzo tolerancyjny. Jeżeli chcesz się zdrzemnąć, nawet przyjdź do mnie wcześniej, będę mówił spokojnie i monotonnie, żeby cię nie obudzić. Hej. Tu chodzi o to, że my osiadamy, że stajemy się ociężali, że tak bardzo przyrastamy do naszych ławek, że właściwie każde kolejne kazanie, każda kolejna niedziela, każde kolejne spotkanie z Bogiem nie robi na nas większego wrażenia. I trudno nam jest cokolwiek więcej pojąć, czymkolwiek więcej się przejąć, bo osiedliśmy, bo staliśmy się ociężali w słuchaniu. Bo nas to już nie rusza. I to jest ta rzecz, którą on chce nas wyrwać, której chce, abyśmy sami się wyrwali. Chce nami potrząsnąć, poruszyć i powiedzieć, nie może tak być. To nie może być tak, że chodzicie do kościoła, że jesteście wierzącymi od miesięcy, od lat i przestaliście się zmieniać, przestajecie dojrzewać. Powinniście być nauczycielami, a wy ciągle chcecie, żeby wam powtarzać te pierwsze rzeczy. Ciągle wracać do tego, co jest najbardziej podstawowe, co miłe, co łagodne, co tak fajnie się przyjmowało. Staliście się bowiem takimi, iż potrzeba wam mleka, nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Staliście się bowiem takimi, którym potrzeba mleka. Wiecie, to nie chodzi o to, że byliście kiedyś dziećmi. Wszyscy byliśmy dziećmi w wierze i każdy z nas na początku musiał karmić się tymi prostymi rzeczami. Ale on mówi, ale wy, bez względu na to, ile jesteście już za Bogiem, wy wróciliście do tego. Staliście się znowu takimi, którzy chcą się karmić mlekiem. Może u nas to nie było mlekiem, może u nas to byłyby milkshake'i albo lody. Nie? Coś, co jest słodkie, coś, co nie trzeba przeżuwać, coś, co jest przyjemne. My chcemy słuchać takich kazań, my chcemy słuchać takich rzeczy, które będą nas zachęcać, po których będziemy czuli się zbudowani, przyjdziemy za tydzień, bo słyszymy to samo. A my nie tak może być. Jeżeli wy nie dojrzewacie, jeżeli wy ciągle tkwicie w tym, co było proste, co było mlekiem, tak się nie da. I dlatego z taką odwagą mówi nam, słuchajcie, otwórzcie się na Słowo Boże. Na Słowo Boże, które was rozkroi, które pokaże wasze myśli, które pokaże wasze motywy. Idźcie wprost w Bożą obecność, w obecność świętego Boga, przed którym żaden grzech się nie ostoi. Nie bójcie się, bo to jest droga, którą powinniśmy kroczyć. Nie chodzi o to, żebyśmy trzymali się z daleka i ciągle byli gdzieś w przedszkolu, w pomieszczeniu dla małych dzieci. Wiecie, naprawdę nie ma nic gorszego, jak małe dzieci, które pozostają dziećmi, mimo już stały się dorosłe. I naprawdę nie ma nic gorszego niż Kościół pełen małych dzieci, pełen dorosłych, którzy zachowują się jak dzieci. Którzy oczekują, że wszystko będzie się robiło dla nich, wokół nich, że będzie się podawało lody, milkszejki i zmieniało pieluchy, bo pieluchy też trzeba zmienić, że wszyscy będą biegali wokół, a oni będą się albo bawili, albo robili sobie na złość, bo to różnie z dziećmi może być. Nie może tak być z wami. Nie możecie być dziećmi. I dlatego początki są ważne, ale idźmy dalej. Ważne jest wszystko to, co zostało położone, ale idźmy dalej ku rzeczom wyższym. Ku temu, co będzie nas prowadziło do dojrzałości w Chrystusie. I wymienię tutaj 6 rzeczy. I bibliści nie są do końca zgodni, czy to są podstawy tylko chrześcijańskie, czy są też podstawy prosto ze Starego Testamentu, na których później budowana jest nasza świadomość tego, co znaczy iść za Chrystusem. Ale mówi on wprost, to wiemy na pewno. Są pewne podstawy i dobrze, żebyście je znali, ale nie zatrzymujcie się na nich. Idźcie dalej. Idźcie wprost w Bożą obecność, bo tam Boże Słowo prześwietli was bardzo dokładnie. I później padają chyba najbardziej wstrząsające słowa w całym liście. Jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, tego, co ma nadejść, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Wiecie, teolodzy do dziś, jeszcze długo będziemy się pewnie zastanawiać, co to znaczy. Pojawia się od razu pytanie, czy można utracić zbawienie, czy nie. I jest wiele książek napisanych na temat tego jednego fragmentu. Ale wydaje mi się, że autor tak naprawdę nie chodziło mu o to, żeby tłumaczyć nam teraz doktryny, ale żeby nami potrząsnąć. Bo on umieścił te słowa w tym fragmencie, który jest właśnie skierowany bezpośrednio do nas, a nie tłumaczący teologię. I tak naprawdę on odwołuje się do tego, o czym pisał w rozdziale 3 i 4. Do Izraelitów, którzy wyszli z niewoli egipskiej, widzieli niesamowite rzeczy, doświadczyli wielkiego Bożego błogosławieństwa, ale zabrakło im wiary, zabrakło im posłuszeństwa, zabrakło im wytrwałości i poginęli na pustyni. Kiedy mieli wkroczyć do ziemi obiecanej, kiedy potrzebowało im wiary, oni pomyśleli, a my lepiej wrócimy do Egiptu, bo tam mieliśmy cebulę i czosnek, ogórek i wszystkie inne rzeczy. I on mówi, pamiętacie, co Bóg o nich powiedział? Nie wejdziecie do mojego odpocznienia, nie wejdziecie do mojej ziemi obiecanej i nie było odwołania od Bożego wyroku. Więc weźcie z nich przykład, że skoro oni nie mieli już szans, żeby wejść, nawet nie dopuszczajcie takiego stanu, żeby się zbliżyć do miejsca, w którym być może wy również usłyszycie, że nie będzie już dla was wejścia do odpocznienia, wejścia do drogi, którą otworzył nam Chrystus. Dla mnie ten wniosek, te słowa są bardziej wnioskiem, który płynie właśnie z tamtej ilustracji, którą cofał. Słuchajcie, oni nawet gdy bardzo chcieli, nie mogli już tego zmienić, więc wy nie powtarzajcie ich błędu. Nie popadajcie w zatwardziałość serca, nie popadajcie w oszustwo grzechu, ale trzymajcie się Boga ze wszystkich sił, aby wejść. I musicie dbać o to, żeby wydawać owoce, bo ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, jest przez Boga błogosławiona. A ta, która nie wydaje owocu, albo wydaje zły owoc, która rodzi ciernie i osty, będzie przeklęta i jej końcem będzie spalenie. Jej końcem będzie spalenie w ogniu ostatecznego sądu Bożego. To jest poważna sprawa. Musicie patrzeć na to, jaki owoc wydaje wasze życie. Czy jesteście tymi, którzy naprawdę przynoszą coś wartościowego, czy tymi, którzy rodzą tylko ciernie i osty. Bo jedni będą błogosławieni przez Boga, a inni spaleni. I kiedy nas tak postraszy, mówi, ale co do was, bracia, jestem przekonany o czymś lepszym. Że wy naprawdę wybierzecie ten lepszy los. Że wy pójdziecie tą drogą, którą Jezus nam otworzył. Że będziecie trzymać się tego z całego serca. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o owocach, które już wydaliście. O dziele waszym, o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i dalej usługujecie. I pragniemy, pragnę, namawiam was, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, to jest to samo słowo na początku, staliście się ociężali w słuchaniu, ale byście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I to jest obraz, który nas zostawia. Słuchajcie, byli przed nami ludzie, którzy dzięki swojej wierze i cierpliwości doświadczyli niesamowitych rzeczy. I my idziemy ich śladem. I idźmy ich śladem do samego końca. Przez wiarę i cierpliwość podążamy śladem tych, którzy szli przed nami i doświadczyli spełnienia obietnicy. Pierwszym był Jezus. On jest tym, który był naszym przewodnikiem. On jest tym, który otworzył nam drogę. Ale później spotkamy jeszcze wielu innych ludzi, którzy są dla nas wzorem i bohaterami wiary. Jednego z nich nawet przedstawię od razu w tym fragmencie, kiedy mówi o Abrahamie. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, więc Bóg przysiągł na samego siebie. Zaiste będę błogosławił ci i rozmnożę cię bez miary. A tak Abraham, ponieważ cierpliwie czekał, otrzymał to, co było obiecane. Powiem wam, to jest dla mnie bardzo zachęcające. Bo jeżeli autor z tych Hebrajczyków mówi, że Abraham miał wiarę i cierpliwie czekał, to dla nas też jest wiele nadziei. Bo jak pamiętacie, kiedy studiowaliśmy życie Abrahama, to i z jego cierpliwością, i z jego wiarą różnie bywało. Potrafił sobie nieźle nabruździć w życiu, potrafił sobie wiele skomplikować, sobie samym, wszystkim dookoła. Dla niego obietnicą, najważniejszą obietnicą było potomstwo, które miało nadejść. I Abraham, chociaż otrzymał od Boga obietnicę, czasami próbował brać sprawę w swoje ręce i pakował się w kłopoty. Ale otrzymał świadectwo na przestrzeni całego życia, że wierzył. Tym przełomowym momentem było to, kiedy był na tyle posłuszny Bogu, że nie zawahałby się nawet złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. I to było świadectwem jego wiary i cierpliwości, gotowości do zawierzenia Bogu. I to wszystko, co było na końcu jego życia. Wcześniej autor z tych Hebrajczyków mówił, pamiętajcie na waszych ojców i na koniec ich życia. Sprawiło, że to wszystko, co działo się z nim wcześniej, nie było aż takie ważne. Zostało przykryte. Dlatego nawet jeżeli ty zmagasz się z jakimś życiem, Abraham dostał dobre świadectwo i każdy z nas może dostać to samo świadectwo. I mówi, to nie dlatego, że Abraham był taki wielki, ale dlatego, że Bóg jest taki wierny. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego sporu jest przysięga. I tak Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, dwie niewzruszone rzeczy, co do których niemożliwą rzeczą jest, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Bóg obiecał i to powinno już wystarczyć, bo kiedy Bóg coś obiecuje, on dotrzymuje swojego słowa. Ale Bóg, żeby zapewnić Abrahama, żeby zapewnić nas o tym, że Jezus jest arcykapłanem, bo czytamy, że to stało się tak, że dzięki przysiędze Bóg przysiągł. Na samego siebie, bo na nikogo wyższego nie mógł przysiąc. I teraz mówi, i te dwie rzeczy, obietnica i przysięga, są dla nas największym zapewnieniem, jakie możecie sobie wyobrazić. Że Bóg da nam obietnicę, spełni obietnicę, którą nam złożył, że będziemy dziedzicami. Bo niemożliwe jest, żeby Bóg zawiódł. Tak jak niemożliwe jest przywieźć do upamiętania tych, którzy odrzucili Syna Bożego, niemożliwe jest, żeby Bóg zawiódł. Wiecie, do Hebrajczyków są cztery niemożliwe rzeczy i dwie pierwsze dzisiaj usłyszeliście. I to powinno być dla nas zachętą, aby chwycić się mocno tej nadziei, tej liny, która jest przed nami. To są dwie Boże kotwice. Przysięga i obietnica. Otrzymał je Abraham, i otrzymał je każdy z nas. Bóg stawia wszystko na jedną kartę, stawia swój honor na szali, mówiąc, że słuchajcie, jeżeli się mnie uchwycicie, chwycicie się nadziei, ja doprowadzę was do końca, ja spełnię swoją obietnicę. I tej nadziei trzymamy się jako kotwicy. Kotwicy naszej duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Na wieki. On jest tam i wstawia się za nami. Wiecie, w takim potocznym rozumieniu kotwica służy temu, żeby nie ruszać się z miejsca, prawda? Myślimy o tym, że statki rzucają kotwicę po to, żeby zostać w jednym miejscu. Nic takiego. Kotwica nie służy temu, żeby zostać w jednym miejscu, tylko żeby nie zdryfować, żeby nie oddalić się od jednego miejsca. Właściwie dla statku czy dla jachtu nie ma gorszej rzeczy, jak utknąć w jednym miejscu. Bo jeżeli statek utknie na sztywno w jednym miejscu, to staje się wtedy bardzo podatny na fale, staje się wtedy bardzo podatny na prądy morskie, które potrafią go zniszczyć. Kiedy naciąga wielki sztorm, większość statków stara się wyjść z portu, a nie w nim pozostać. Dla statków bezpiecznie jest wtedy być na morzu, na kotwicy, bo na kotwicy statek może się poruszać i walczyć z falami, niż w porcie, gdzie będzie miotany o nabrzeże. Dla ludzi jest odwrotnie. Dla nas jest lepiej być w porcie niż na morzu, ale dla statków bezpiecznie jest być na wodzie niż w miejscu stałym. I najgorszą rzeczą jest to wtedy, kiedy statek albo jacht utknie na mieliźnie. Z powodu niewiedzy tych, którzy go prowadzą, z powodu brawury tych, którzy go prowadzą, bo zbliżają się za bardzo do brzegu albo do skał, z powodu przypadku, czasami z powodu czystej głupoty. Kiedy jacht utknie na mieliźnie, kiedy statek utknie na mieliźnie, jest bardzo niebezpiecznie, bo stoi w jednym miejscu i teraz jeżeli zerwie się wiatr, jeżeli zerwią się fale, to go zniszczą, to go roztrzaskają. Wiecie co? Kiedy utknie się na mieliźnie, kiedy to nie jest jeszcze beznadziejna sytuacja, kiedy jest jeszcze trochę wody pod tym statkiem, można z tej mielizny zejść. Wiecie w jaki sposób? Dzięki kotwicy. Polega to na tym, że bierze się kotwicę i najczęściej łódką zawozi się ją w inne miejsce. Albo jeżeli to jest na brzegu, to gdzieś nawet ręcznie się ją wynosi. Zaczepia się tę kotwicę jakąś odległości od statku i później poprzez kabestan czy nawet siłą ludzkich rąk ściąga się, trzymając się tej liny, trzymając się tej kotwicy, ściąga się cały statek z mielizny. Kotwica jest mocno zamontowana, więc teraz statek, o ile jest jeszcze w stanie płynąć, jeżeli ma choć odrobinę wody, można go siłą rąk albo siłą narzędzi, trzymając się tej liny, ściągnąć z mielizny. Myślę, że to jest taki obraz, z którym zostawia nas autor listu do Hebrajczyków. Uchwyćcie się nadziei, którą macie. A jeżeli osiedliście, jeżeli przez swoją głupotę, poprzez swoją niewiedzę, poprzez oszustwo grzechu, cokolwiek innego, osiedliście na mieliźnie, to tym bardziej chwyćcie się tej liny i ciągnijcie. Bo ona nie puści. Może słyszeliście takie ilustracje o tym, jak to kapłani byli przywiązywani, znaczy linę przywiązywano do kapłanów, żeby można było ich wyciągnąć, gdyby zginęli w miejscu najświętszym. Tak naprawdę to jest legenda. Pierwszy raz spotykamy się z nią w XIII wieku, a w pismach pewnego Żyda, który był założycielem szkoły kabalistycznej. Jak patrzymy na Pismo Święte, ciężko sobie to wyobrazić, bo to, jak kapłan miał być ubrany, było jasno określone i nie było tam miejsca na żadną linę. Ale jeżeli byśmy się odwoływali do tej sytuacji, do tej ilustracji, to i tak ona nam wiele mówi. Wiecie, patrząc na tej ilustracji, spodziewalibyśmy się ciągnąć linę, wyciągnąć co? Ciało martwego kapłana. Nie tak z Jezusem. On wziął tą kotwicę i on zaniósł ją w miejsce najświętsze. I teraz, kiedy my jesteśmy na mieliźnie, my możemy się jej chwycić i możemy ciągnąć. I nie puści. Nic nie wyciągniemy, żadnego martwego ciała, bo on żyje. Jeżeli już, najwyżej spodziewajcie się coś, że ktoś was pociągnie, bo on żyje po to, żeby stawiać się za nami. Więc jeżeli osiadłeś, jeżeli stałeś się ociężały w dojrzewaniu, w pójściu za Chrystusem, ta lina nie bez przypadku jest rozciągnięta przez cały Kościół. Uchwyć się niej mocno i ciągnij.